Nie martw się, nie pierwszy, nie ostatni to raz, że komuś nagle tak jak tobie jest na duszy. Nie martw się, bo każdy człowiek raz, chociaż raz, koniecznie musi zakochany być po uszy. W głowie mu się kręci, nie chce jeść, nie chce pić, tylko z nią i tylko przy niej ciągle być. Gdy są wreszcie razem, krew uderza im do głów i rozmowa ich zaczyna się od słów. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłeś sercem me. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś sercem me. Byłeś wolny, swobodny, tak jak mało kto. A dziś związany, spętany, czy nie dziwne to? Nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień idzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś sercem me.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ach, plyń, ludzko moja, plyń, plyń my z biegiem fal. A ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal. Ten dal młodo i burzliwo, pełno chmurnych, górnych snów. Ach, leć, może chwilę te przyśnią mi się znów. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli. I wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne, złote dni. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli. Wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne, złote dni.
Dawne dni i dawne lata wspominał w znanym międzywojennym szlagierze Janusz Popławski. Witamy Państwa jak zawsze serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk w ostatnią sobotę mijającego 2023 roku. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Jutro, drodzy Państwo, Sylwester. Zastanawialiśmy się z Panem Michałem, jak ten ostatni dzień roku i oczywiście karnawał spędzano na Kresach. Postanowiliśmy zapytać o to naszego gościa, znawcę i popularyzatora dziedzictwa ziem wschodnich I i II Rzeczpospolitej.
Zaproszenie do audycji przyjął i dziś jest Państwa i naszym gościem Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Witamy Pana serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Zanim, drodzy Państwo, przejdziemy do głównego tematu naszego spotkania, pragniemy Panu pogratulować nagrody Semper Fidelis, którą został Pan uhonorowany w połowie grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Mówiliśmy o tym w audycji w ubiegłym tygodniu.
Dziękuję bardzo. To tak naprawdę nagroda, którą uhonorowano po części moją mamę, której wszystko zawdzięczam, jeśli chodzi o zainteresowanie i tradycje kresowe. Po drugie, dyrektora Domu Spotkań z Historią, dzięki któremu już 18 rok w styczniu się zacznie, mam okazję na Karowej prowadzić ten autorski program dedykowany ziemiom wschodnim dawnej Rzeczypospolitej. I w dużej mierze mojej małżonce, która cierpi to, że małżonek, odkąd zajął się Kresami, przepadł w nich jak w przepastnych pińskich błotach. Domem się nie zajmuje, więc ona cały ciężar ponosi. A poza wszystkim to tak naprawdę uhonorowanie setek kresowian, których miałem okazję spotykać przez dziesięciolecia i którzy tak naprawdę w rozmaity sposób pokazywali mi ten fascynujący, wielokulturowy, wielobarwny, wieloreligijny, wieloetniczny świat dawnych Kresów.
Gratulujemy jeszcze raz nagrody. Przejdźmy do zasadniczego wątku. Mamy dzisiaj sobotę, jutro Sylwester. Panie już zapewne wiedzą, co na siebie włożą i gdzie razem ze swoimi partnerami spędzą jutrzejszy wieczór. A na Kresach generalnie jeszcze w wieku XIX wszystko, że tak powiem, odbywało się po Bożemu. Tradycyjnie Sylwester to nie był chyba czas hulanek.
Nie, bo ostatni dzień starego roku tak naprawdę spędzało się przede wszystkim w gronie rodzinnym, w domu z najbliższymi. Ostatni dzień roku to był czas podsumowań, to był czas refleksji, zastanawiania się, co się w tym roku udało, snucia planów na rok następny. Jeśli sięgnęlibyśmy do memuarów, do wspomnień, do pamiętników rozmaitych kresowian, to tak właśnie ów ostatni dzień starego roku mijał na sylwestrowych rachunkach, na rozrachunkach i na przygotowaniu do roku nowego. Tak naprawdę bowiem na Kresach przede wszystkim żyło się rodzinnie. To tylko wielkie miasta dawały możliwości spotykania się w liczniejszym gronie. Rozrzuceni po tych ogromnych przestrzeniach od Żmudzi i Litwy po Podole i wschodnią Ukrainę, mieszkańcy tych ziem spędzali więc ten szczególny moment ostatniego dnia roku we własnym gronie. Temu zresztą towarzyszyły szczególne obyczaje. Po pierwsze, w domach szlacheckich szło się 1 stycznia na polowanie, tak jak zresztą w dzień Wigilii. Panowie wynosili się z domu, kiedy panie przygotowywały potrawy wigilijne. W majątkach pod dwór przychodzili parobcy, którzy strzelali z bata i składali życzenia dorosłym mieszkańcom dworu, właścicielom, ale było też piękna tradycja, piękny zwyczaj, który zaginął zupełnie. Dzieci 1 stycznia wręczały na pięknie przygotowanych kartonach rodzaje laurek życzeń dla rodziców i dziadków. To działo się 1 stycznia. No, do tego oczywiście ogromne tradycje ukraińskie, święto Małanki, Szczodry Wieczór i Szczodra Kutia, śpiewanie szczedliwek, chodzenie z kozem, sypanie owsem, ale to, co warto pamiętać, to życzenia. Więc za rok, ale nie, już za parę dni raptem. 1 stycznia wszyscy poniżej 18 roku do swoich rodziców i dziadków przychodzicie z życzeniami wypisanymi pięknym pismem.
Tak sobie potem myślimy, że potem jeszcze Trzech Króli, to osobna jeszcze tradycja, pewnie o tym pan wspomni. Zostańmy jeszcze na chwilę w wiekach dawnych, być może odważnym stwierdzeniem jest konstatacja, że swoistym prekursorem balów karnawałowych były tak zwane kontrakty dubieńskie na Wołyniu, czy kontrakty lwowskie, czyli styczniowe zjazdy szlachty.
Zwłaszcza te kontrakty lwowskie, bo to właśnie w tej upadającej Rzeczypospolitej w XVIII wieku zjeżdżano się w czasie, kiedy nie było pilnych prac polowych, kiedy można się było oderwać od gospodarstwa do dużych miast na Wołyniu, na Litwie, ale zwłaszcza do Lwowa, gdzie zjeżdżało się towarzystwo z Wołynia, z Podola, ze wschodniej Ukrainy, z ziemi lwowskiej, z Pokucia. Lwów wtedy absolutnie szalał. Do tego stopnia, że w restauracjach podawano na 400 talerzy, żeby towarzystwo nie błociło sobie butów. Ulice Lwowa w XVIII wieku były wykładane deskami, żeby balujące i hucznie obchodzące karnawał we Lwowie towarzystwo miało wygodę. Z takich mniej, nazwijmy to, nobliwych historii wspomnijmy, że był to też czas, kiedy szczególnie uaktywniały się damy lekkich obyczajów. Do tego stopnia, że jeden z niemieckich gości Lwowa napisał po pobycie we Lwowie: Berlin jest Jerozolimą w porównaniu z tym Babilonem.
Myślę, panie Tomaszu, że troszkę zmienimy temat. Mamy godzinę 16, po 16. Zadając panu pytanie, powiedziałem przed chwilą, że generalnie w tych dawniejszych wiekach balów sylwestrowych na Kresach nie urządzano, ale jak słyszymy, tak do końca nie było.
Były karnawałowe, nie sylwestrowe, tylko karnawałowe.
Więc chyba czas teraz przywołać księżną Marię Klementynę Potocką, żonę namiestnika Królestwa Galicji i Lodomerii.
Tak, bo to w dużej mierze za jej sprawą zaczęto organizować we Lwowie bale już stricte sylwestrowe. Jeśli karnawałowe bale wiążemy z XVI stuleciem i królową Boną, to sylwestrowe zaprowadziła we Lwowie Maria Klementyna Sanguszków-Potocka, żona namiestnika Galicji Alfreda Józefa Potockiego, która w gmachu namiestnictwa organizowała dziesiątki spotkań towarzyskich, przyjęć, herbatek, bali, rautów. Pałac tętnił życiem. Potocka miała znakomicie zorganizowano to wszystko. I to za jej czasów, w drugiej połowie XIX wieku, pod koniec XIX wieku, wprowadzono tradycję organizowania balów sylwestrowych, które znakomicie się przyjęły i potem organizowano je non-stop. A trzeba powiedzieć, że organizowano je z gigantyczną, można powiedzieć, wyobraźnią. Na przykład w 1885 roku, kiedy święciła triumfy trylogia Henryka Sienkiewicza, zorganizowano wielki bal sienkiewiczowski, kostiumowy, gdzie ożywały w czasie balu wszystkie postacie z trylogii, doskonale ubrane, a w tych rolach występowało mieszczaństwo lwowskie, tańczące właśnie przed panią Alfredową, siedzącą w majestacie przed wszystkimi innymi patronesami i patrzącą, jak bawi się Lwów.
Przenieśliśmy się z panem Michałem w te sale balowe. Panie musiały wyglądać szykownie, ale panie Tomaszu, co z nami, mężczyznami? Jaka prezencja obowiązywała panów?
O tym, jak ubierały się panie, najlepiej można byłoby się przekonać, sięgając do najlepszego lwowskiego czasopisma modowego Świat Kobiecy Rekord. Takie wychodziło w latach 20. i 30., które sugerowało co roku, jakie są modne stroje, suknie i dodatki. Z panami było konserwatywnie. Moda męska, wzorowana na angielskiej tradycyjnie, niewiele się zmieniała, ale warto pamiętać, że w tamtej epoce mężczyzna przygotowywał się do balu niewiele mniej solidnie niż jego partnerka, zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie w niezbędne męskie gadżety, jakim były kołnierzyki i mankiety. Przypinane, cały system zmyślnych spinek, zapinek utrzymywał przypinane kołnierzyki i mankiety. Dobry tancerz potrafił w ciągu jednego balu do godziny 5 czy 6 rano zmienić kilkanaście kołnierzyków, bo mężczyzna na balu miał mieć zawsze o każdej godzinie, w każdym momencie biały, nieskazitelnie wykrochmalony, sztywny kołnierzyk. I takież mankiety.
I tym sposobem wydaje się, że wstęp do tematu mamy za sobą. Po krótkiej przerwie, proszę Państwa, w drugiej części audycji porozmawiamy o balach i zabawach sylwestrowych i karnawałowych, już jakby zasygnalizowanych przez pana Tomasza w Międzywojniu w XX wieku. A do przerwy zaśpiewa Adam Aston.
Zostańcie Państwo z nami, a my z panem Michałem wybieramy się wymienić kołnierzyk.
Cały mój świat mieści się, wino burzy krew na walca zet, a ty czarujesz mnie. Są słowa trzy, wino walci ty, lecz gdy noc minie i przyjdzie świt, walc minie winowy szumi i zostaniesz tylko ty. Świat mieści się, wino burzy krew na walca zet, a ty czarujesz mnie. Są słowa trzy, wino walci ty, lecz gdy noc minie i przyjdzie świt, walc minie wino wyczuj i zostaniesz tylko ty.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański. Thank you.
tańcz mój złoty, od niedzieli do soboty, ile sił masz i ochoty, tańcz o grunt. Tańcz, czyś bankierem, oficerem czy szoferem, filozofem czy portierem, tańcz o grunt. Tańc to grunt, panowie, tańc to grunt i zdrowie. Kilka kroków w przód i wstecz, to przecież taka prosta rzecz. Więc tańcz w karnawale, tańcz jesienią, latem stale. Przetańcz wszystkie fajfy, bale, tańc to grunt.
Był raz jeszcze Adam Aston i Foxtrot. Drodzy Państwo, tańcz mój złoty. Witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Dziś rozmawiamy z naszym gościem Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią w Warszawie o zabawach sylwestrowych i karnawałowych na Kresach.
Przenieśmy się teraz w lata 30. XX wieku. Czy w międzywojniu, tak jak w piosence do słów lwowianina Zenona Friedwalda, w karnawale bawić się mógł każdy? Bankier, oficer, szofer, filozof czy portier? Status społeczny nie miał znaczenia?
Nie miał absolutnie żadnego znaczenia. Bawiły się wszystkie towarzystwa, o czym znakomicie zaświadczał znakomity radiowiec, dramatopisarz, aktor, reżyser i kierownik literacki Radia Lwów, twórca audycji Wesoła Lwowska Fala, Wiktor Budzyński, w pięknym wspomnieniu o lwowskich balach właśnie, prowadząc czytelnika po Lwowie od balu do balu, zaczynając od balu kaflarzy, czyli lwowskich zdunów, gdzie raczono wódką z pieprzem i gdzie była fantastyczna wyżerka, bo bale były absolutnie demokratyczne. Zwłaszcza te organizowane przez rozmaite środowiska zawodowe, gdzie pojawiały się panienki w perkalikowych, kolorowych sukniach, młodzieńcy troszkę sztywni, czasem nieźle napici, zwłaszcza na łyczakowie, w gronie rzemieślników, rękodzielników, ale tutaj mogli się spotkać i owi lwowscy rzemieślnicy z akademikami. Praktykant Szewski mógł bawić się na balu ze studentem, razem pić piwo i razem bić się o każdą ładną dziewczynę, jak pisał Wiktor Budzyński. Można było tańczyć w gmachu strzelnicy, czyli Zamku Lwowskich Kupców, gdzie z okazji świąt narodowych noszono kontusze, czamary, kołpaki, a w karnawale obowiązywały fraki, smokingi, żakiety, nawet stare, zapomniane austriackie anglezy, ale brać studencka przychodziła w strojach dowolnych. Gdyby ktoś chciał jednak poszukać takiego jeszcze bardziej demokratycznego balu, to mógł iść do gmachu Sokoła, tam gdzie w centrum Lwowa mieściła się siedziba Sokoła Macierza, gdzie zabawa była popularna, dostępna dla wszystkich, tania i wesoła, a po pijaku można było nawet poćwiczyć na drążkach lub skakać przez kozioł. No i wreszcie cała feria balów, bali w kasynach. W kasynie szlacheckim, gdzie bawiło się znakomite lwowskie towarzystwo, w kasynie oficerskim i wreszcie w kasynie miejskim, które urządzało najsłynniejsze bale, bardzo często kostiumowe.
Czy nie popełniłem tutaj, panie Tomaszu, błędu, jeśli powiem, że można odnieść wrażenie, że te bale stały się, że tak powiem, branżowe? Każda z organizacji, stowarzyszeń, środowisk miała swój bal. Prasa też potrafiła się bawić?
Dokładnie tak, bo w tamtej epoce, a właściwie nawet jeszcze w XIX wieku, pod koniec, a zwłaszcza później, bawiono się w środowisku, w którym człowiek na co dzień funkcjonował. Nieanonimowo, w gronie znajomych, znajomych związanych z pracą, z zawodem wykonywanym, spełnioną funkcją. Wszystkie praktycznie stowarzyszenia, organizacje społeczne, rozmaitego typu komitety i oczywiście grupy zawodowe organizowały własne bale. Jeden z najbardziej prestiżowych bali lwowskich to był bal prasy, przygotowywany zawsze z wielkim rozmachem, z najlepszymi atrakcjami, na którym wypadało bywać. Tu bywał zawsze prezydent miasta, bywali wszyscy notable w salach kasyna. Bal o długoletniej tradycji, podczas którego, proszę sobie wyobrazić, wychodziły specjalne numery gazety balowej, do której zbierano ploteczki wśród tańcujących na sali par. A utwory do jednodniówek balowych pisali chociażby tacy ludzie jak Jan Kasprowicz. W przerwach publika raczyła się przy suto zastawionych stołach bufetowych szampanem, likierami w specjalnym kiosku altanowym, a roznoszono po balu owe wiadomości balowe redagowane podczas samego balu. Dodać należy, że karnety, którymi legitymowały się panie wchodzące na bal, były przygotowywane przez najlepszych lwowskich artystów malarzy.
Proponuję, dowartościujmy teraz brać studencką. Na przykład klub włóczęgów wileńskich działający przy Uniwersytecie Stefana Batorego organizował bale tematyczne, popularne w międzywojniu bale kostiumowe.
Tak. To były dwa środowiska związane z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Cech artystyczny Bractwa Świętego Łukasza, Bractwo Artystyczne Cechu Świętego Łukasza, które zapewniało oprawę graficzną, i słynny wileński klub włóczęgów, grupujący studentów zresztą wszystkich praktycznie orientacji ideowych i politycznych, który organizował bale tematyczne. Były więc bale księżycowe. Zaproszenie na bal księżycowy charakterystyczne zaczynało się od słów zaproszeństwa: Wilniuki, drogie koleżki, kochane, odznaczyć się i bal dla was będzie. Przyodziewek kto jaki ma, ale chyba lepszy. Jedzenia niej ze sobą nie trzeba. Tam na miejscu bufet będzie, orkiestra dęta, a wesoło jak na Kaziuku. Serdecznie każdego zaprasza Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich. Były bale na dnie oceanu. Był bal w Krainie Baśni. Był bal włóczęgów w piekle. Do każdego z tych balów trzeba było odpowiednio się przebrać.
W latach 30. malarz Stefan Norblin pisał z radością, że do łask wracają długie suknie. Uważał, że żadnemu pokoleniu męskiemu od czasów jaskiniowca nie było danym oglądać w swym życiu tylu nóg kobiecych, ile myśmy musieli się naoglądać przez ostatnie kilka lat. Nogi stały się zbyt popularne, zbyt banalne i dostępne dla oczu. Nogi utraciły swój czar.
To prawda, ale... Skoro już o nogach mowa, to koniecznie powinniśmy posłuchać znakomitej piosenki wykonywanej brawurowo przez Lodę Halamę, do której polski tekst napisał znakomity lwowski twórca wielu piosenek, autor najsłynniejszego polskiego tanga To ostatnia niedziela, Zenon Friedwald. Ja mam nogi, śpiewała Loda Halama.
Jest taki zwyczaj w świecie, że każdy coś posiada. Ten pieniądz ma, a tamten krzyż zasługi. Ten znowu ma swe wady, a tamten swe zasady. Kto nie ma nic, ten ma przynajmniej dług. Dziś wszystkie prawie panie, czy są, czy nie są w stanie, kupują suknie, kapelusze, biżuterię, no i psa. Gdzie tylko się obrócisz, gdzie tylko okiem rzucisz, tam każdy coś posiada, każdy coś własnego ma. A ja mam nogi, a ja mam nogi, które sięgają mi od góry do podłogi. Którędy przejdę, którędy wejdę, wciąż słyszę jedno zdanie, kotku drogi, skąd to pani takie nogi? Szkoda, że dzisiaj moda, że się zasłania suknią wszystko oprócz lic. Do wszystkich ludzi czuję żal, kiedy wybieram się na bal, bo ja mam nogi, tylko nogi, więcej nic. Spacery to mój żywioł, ja kocham promenady, aż mama sama dziwi się czasami. Czy słońce, czy pogoda, czy błoto, deszcz i woda, przechadzam się samymi godzinami. Mnie jednej bez przesady, sam nur mi nie da rady, ja wiem łatwo każdy rekord. Oczywiście, jeśli chcę. A za mną krok za krokiem mężczyźni wodzą wzrokiem i każdy jak papuga recytuje słowa te.
Pani ma nogi, cudowne nogi,
które sięgają pani z góry do podłogi. Którędy przejdę, którędy wejdę, wciąż słyszę jedno zdanie, kotku drogi, skąd do pani takie nogi? Szkoda, że dzisiaj moda, że się zasłania suknią wszystko oprócz lic. Do wszystkich ludzi czuję żal, kiedy wybieram się na bar, bo ja mam nogi, tylko nogi, więcej nic.
To była Loda Halama i jej nogi. Na koniec naszej rozmowy nie sposób pominąć bodaj najsłynniejszego balu wojskowego II Rzeczypospolitej. Mam na myśli bal 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Pułk stacjonował we Lwowie, więc bal urządzano w najbardziej reprezentacyjnym hotelu miasta u słynnego Żorża.
To prawda, wśród 27 pułków ułanów II Rzeczypospolitej żaden z pułków nie organizował tak nieprawdopodobnego wydarzenia, jakim był bal ułanów jazłowieckich. Pod koniec grudnia dowódca pułku rozsyłał zaproszenia na papierze czerpanym, zapraszając lwowskie elity, przedstawicieli ziemiaństwa, dowódcę korpusu stacjonującego we Lwowie, generalicję. Osobiście zapraszał prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, który na bal delegował swojego przedstawiciela. Przed balem główną salę hotelu dekorowano proporczykami pułkowymi, szablami, lancami i emblematami kawaleryjskimi, ale najciekawsze rzeczy działy się w piwnicach hotelu Żorża. Oto bowiem w piwnicach hotelu Żorża na czas balu usuwano zapasy żywności, trunki, doprowadzając do perfekcyjnej czystości podłogi, ściany i sufity, i instalowano w nich, uwaga, proszę państwa, wojskową stajnię z 10 boksami i żłobami pełnymi pachnącego siana. W lutym. Zamiast koni do boksów przywożono co? Stoliki i atłasowe krzesła, na których siedzieli goście balu. W żłobach umieszczano metalowe pojemniki z lodem i butelkami francuskiego szampana. Całość oświetlały lampy stajenne i kolorowe lampiony. Do balu oficerowie szykowali się jak do bitwy. Każdy miał wyznaczone funkcje. Na przykład jednym z zasadniczych poleceń dowódcy było to, iż oficer miał prawo tańczyć z każdą damą tylko raz. Chodziło bowiem o to, by wszystkie damy tańczyły, a na bal przychodziły panie niezbyt powabne, chociaż bardzo dostojne. Trzeba było zadbać o to, by żadna nie została na siedząco, kiedy trwały tańce. Nie do pomyślenia było, aby oficerowie nadużywali podczas balu alkoholu. Mogli tylko wypić kilka określonych toastów. Bal rozpoczynał się o 9 wieczorem. W sali balowej orkiestra grała marsza pułkowego. Przy marszu generalskim na salę wchodzili generałowie, a kiedy jako ostatni na salę wchodził przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej, rozpoczynano bal hymnem państwowym. Który bal dzisiaj w Rzeczypospolitej zaczyna się od hymnu państwowego? Potem był oczywiście pierwszy taniec, czyli polonez, do którego stawało 150 par, a potem już walce, tanga, slow foxy, foxtroty, bluesy, samby, aż do największej atrakcji balu, która następowała o północy, kiedy po marmurowych schodach wysłanych czerwonym dywanem wprowadzano bułaną klacz. Na kopytach miała czarne kalosze, aby nie ślizgała się po posadzkach. Prowadzona przez oficera w galowym mundurze, po obu stronach żołnierze noszący na lśniących tacach kostki cukru. A dlaczego wprowadzono tą klacz? Bo na grzbiecie Grażynki, klaczy pułkowej, były kosze z bukiecikami do kotyliona. Najczęściej były to fiołki. Oficerowie podchodzili, brali bukiecik fiołków, przypinali swojej partnerce i trwał taniec kotylionowy. Aż do rana trwała ta nieprawdopodobna zabawa w hotelu Żorża, kiedy o 6 pod hotel zajeżdżały pojazdy pułkowe. W zimie najczęściej były to oczywiście sanie, dowódcy zaprzężone w białe konie, dowódców szwadronów w karę, które rozwoziły uczestników balu przy dźwięku janczarów. I któż dzisiaj jest w stanie powtórzyć słynny bal 14 pułku ułanów Jazłowieckich?
I tak to, drodzy państwo, nazywa się fantazję, humor, ale i honor ułański. Dziękujemy panu, panie Tomaszu, za dzisiejsze spotkanie, przybliżenie nam, wydaje się, dziś tak odległych, a tak pięknych zwyczajów. Bardzo dziękujemy państwu za dzisiejsze wspólne spotkanie. Zapraszamy razem z realizatorką Julią Baranowską do Kresowego Saloniku już 6 stycznia nowego roku. Początek audycji tradycyjnie kilka minut po godzinie 16.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania pragniemy życzyć państwu udanego Sylwestra oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku. A jeżeli chodzi o utwór, który za chwilę państwo usłyszą, redaktorzy Kresowego Saloniku wyrażają swój stanowczy, zdecydowany protest przeciwko jego zgubnej i nieodpowiedniej treści. Zgadza się pan ze mną, panie Andrzeju?
Jak nigdy dotąd, panie Michale. Słowa Emanuel Szlechter, śpiewa chór Juranda. Rok, drodzy państwo, 1937.
Bardzo przepraszam, przepraszam bardzo, głupi są ludzie, co wódką gardzą.
Wódkę ochota, radość i śmiech, pić ją to cnota, nie pić to grzech.
Najlepiej w głowie mieć szum, szum daje wódka lub rum, rum albo wino i zaraz giną troski i smutki i żal.
lepiej upić się w sok. Pić cały dzień, cały rok. Po pijanemu, sam nie wiem czemu, zaraz na duszy ci lżej. Hej, zaraz na duszy ci lżej. Dobrze jest kochać, dobrze pracować, mieć dużo forcy, pleka pochować.
Dobrze mieć rozum, wiedzieć jak żyć, choć czasem lepiej głupim jest być.
Najlepiej w głowie mieć szum, szum daje wódka lub rum albo wino i zaraz miną troski i smutki i żal. Najlepiej upić się w sok, pić cały dzień, cały rok. Po pijanemu, sam nie wiem czemu, zaraz na duszy ci lżej. Hej, zaraz na duszy ci lżej. Najlepiej upić się w sok, pić cały dzień, cały rok. Po pijanemu, sam nie wiem czemu, zaraz na duszy ci lżej. Hej, zaraz na duszy ci lżej.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Wiem, wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej, wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś sercem mem. Ach, byłem wolny, swobodny, tak mało kto, a dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień nigdzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Co chcesz, pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień nigdzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś sercem mem.